Błogosławiony Jan Paweł II w swojej przedostatniej adhortacji apostolskiej Ecclesia in Europa dokonał wnikliwej diagnozy sytuacji moralno-duchowej Starego Kontynentu, wskazując na bardzo niepokojący fakt, że społeczeństwo europejskie trawi choroba horyzontalizmu. Odpowiednio do nazwy jest to pewnego rodzaju światopogląd pociągający za sobą określone zachowania moralno-duchowe, u podstaw których jest radykalny redukcjonizm antropologiczny, który nie uwzględnia transcendentnego wymiaru ludzkiej natury. Czuję, że to jest taki naukowy slang, ale w tych paru słowach kryje się bardzo wnikliwa diagnoza rzeczywistości współczesnego człowieka, zwłaszcza w Europie, jakiej dokonał Jan Paweł II. Horyzontalizm bowiem polega na sprowadzeniu całej ludzkiej egzystencji do wymiaru doczesnego, z jednoczesnym zanegowaniem właściwego ludzkiej naturze otwarcia się na nadprzyrodzoność. To jest ciężka choroba, która trawi duszę Europy i wskutek procesów globalizacyjnych, tej łatwości komunikowania się międzyludzkiego, rozprzestrzenia się na cały świat i dosięga także polskiego społeczeństwa i polskiego duchowieństwa. A przejawy tej choroby są bardzo liczne. Jak zapewne czytaliśmy tę adhortację, to w pierwszych kilku, zwłaszcza od 7 do 9 punktu tej adhortacji, papież wymienia całą listę przejawów tej choroby horyzontalizmu. Pomijając wyliczanie wszystkich tych przejawów, trzeba jednak zauważyć, że nieodłącznym elementem tej choroby, prawie jej istotą, jest do narzucenia antropologii bez Boga i bez Chrystusa, jak zauważa Jan Paweł II. Czyli najważniejszy staje się człowiek. Człowiek jest absolutnym centrum rzeczywistości, co paradoksalnie sprawia, że zostaje zanegowana niezbywalna wartość i godność człowieka. W miejsce personalizmu, o który tak bardzo upominał się błogosławiony papież, szerzy się nihilizm, jeśli chodzi o filozofię, relatywizm na polu poznania i moralności, inaczej mówiąc postmodernizm, pragmatyzm i cyniczny hedonizm w strukturze życia codziennego. W rezultacie, jak zauważa Jan Paweł II, europejska kultura sprawia wrażenie milczącej apostazji człowieka sytego, który żyje tak, jakby Bóg nie istniał. Nie trudno zauważyć, że tak określona przez Jana Pawła II choroba horyzontalizmu jako choroba rujnująca cnotę nadziei dotyka bezpośrednio także cnoty wiary. Jest także chorobą wiary, zwłaszcza jeśli chodzi o wiernych świeckich. Określenie choroba wiary, czy też w liczbie mnogiej choroby wiary, brane są tutaj w naszym rozważaniu oczywiście w sensie analogicznym i poniekąd przeciwstawnym do znacznie częściej używanego sformułowania zdrowa, mocna wiara. Choroba wiary, czy wiara chora, byłaby przeciwstawieniem wiary zdrowej, wiary mocnej. Przez analogię do kondycji psychofizycznej ludzkiego organizmu, chorobę wiary można też opisywać na różne sposoby. I można ją też diagnozować na różne sposoby. Mnie na przykład przyszła taka myśl, aby próbować opisać te choroby wiary, czy też chorobę wiary w takim podwójnym wymiarze. Pierwszy dotyczyłby skali intensywności tego zjawiska. A więc mówiąc najprościej, od całkowitego zaniku wiary, śmierci wiary, aż po jej formy takie zbyt rozbudzone, czyli fanatyczny fundamentalizm zdolny skutecznie burzyć relacje społeczne. A więc kwestia nasilenia w jednym obszarze, w jednym gatunku. Natomiast drugi wymiar pozwalający identyfikować zjawisko choroby wiary dotyczyłby etiologii, czyli tego, jaka jest przyczyna choroby albo też jakie jest jej ukierunkowanie. Bo choroba może mieć różne postaci, albo w jednej postaci choroba może mieć różne nasilenia. Więc to jest ten podwójny wymiar, przy pomocy którego podejmijmy próbę identyfikacji przynajmniej niektórych chorób wiary. Zanim pokrótce omówię niektóre tylko wybrane przejawy, bo jest ich bardzo wiele i prawdę mówiąc nic nowego w tym względzie nie można specjalnie powiedzieć, bowiem te choroby wiary, one tylko przybierają może nieco inną postać, ale są te same co przed wiekami. Zanim jednak omówimy te niektóre przejawy wiary, trzeba przypomnieć i podkreślić, że największą chorobą wiary, tym co niszczy ją w samych jej podstawach, jest jak nowotwór, który zżera organizm od środka, czasem bezboleśnie, to grzech śmiertelny. Grzech jest największą chorobą wiary, a raczej pozostawanie w stanie grzechu. To wiemy z naszej posługi, z naszego osobistego doświadczenia duchowego, jak bardzo stan grzechu, pozostawanie w stanie grzechu, jak bardzo niszczy wiarę. Nie tyle w jej aspekcie poznawczym, bo najczęściej czy często wiarę rozumie się właśnie jako ten wymiar poznawczy tylko, ale przede wszystkim w tym wymiarze przeżyciowym, doświadczeniowym, w owym fundamentalnym zjednoczeniu z Bogiem, z Chrystusem. Grzech jest przepaścią w tym zjednoczeniu. Jak więc można mówić o wierze jako przylgnięciu, jako wyborze Chrystusa, kiedy jest fundamentalna odmowa poprzez pozostawanie w stanie grzechu? To jest więc ta największa choroba, grzech śmiertelny, a w rezultacie jej następstwem jest osłabienie i zanik modlitwy. Człowiek, który trwa w stanie grzechu, wcześniej czy później po prostu zaniedba modlitwę, przestanie się modlić. I tu jest pewien związek wzajemny, odwrotny, przyczynowo-skutkowy. Zaniedbanie modlitwy prowadzi do grzechu i grzech w konsekwencji owocuje zaniedbaniem czy zaniechaniem wręcz modlitwy. Świadome i zawinione, czy też będące wynikiem rutyny i duchowego lenistwa, zerwanie sakramentalno-ontologicznej więzi z Chrystusem i brak modlitewnego dialogu z Nim wcześniej czy później doprowadzi do uwiądu wiary. Wiara stanie się martwa i czasem bez szczególnej interwencji łaski Bożej nie da się jej tak po prostu wskrzesić. W tym kontekście wszystkie omawiane poniżej przejawy choroby wiary są de facto pochodnymi tej podstawowej choroby, jaką jest grzech. I zacznijmy może w tym wymiarze intensywności, a więc od niewiary, od ateizmu do fanatyzmu. To zagadnienia są księżom doskonale znane, ja tylko je próbuję troszkę uporządkować i przypomnieć. Otóż ateizm. Największym niebezpieczeństwem dla wiary, chorobą wiary jest jej zaprzeczenie, czyli niewiara, nazywana także ateizmem, którego jednak nie należy zbyt pośpiesznie sprowadzać do znanego starszemu pokoleniu metody manipulowania społeczeństwem, czyli tego ateizmu doktrynalnego, partyjnego, komunistycznego. Ateizm bowiem, zanim nabierze wymiaru strukturalno-społecznego, zanim stanie się zjawiskiem społecznym, politycznym, ideologią, przede wszystkim jest kwestią wolności człowieka i kwestią jego postawy, na co między innymi zwracał uwagę z całą mocą biskup Karol Wojtyła podczas obrad Soboru Watykańskiego II przed 50 laty. Są niezwykle ciekawe jego wystąpienia, dostępne w języku polskim, na Soborze Watykańskim II, kiedy zaraz na początku Soboru biskup Wojtyła uwrażliwiał ojców soborowych właśnie na problem ateizmu, że to jest problem osoby, problem jej wolności, problem jej wyboru, a nie tylko problem polityczny, jak próbowano czasem to przedstawiać także ze strony polskich korespondentów Soboru Watykańskiego II, pomijając tutaj znane nazwiska. Nie lekceważąc ateizmu jako ideologii, należy pamiętać, że jako postawa człowieka może on przybierać różną postać. W łagodniejszej postaci będzie to po prostu brak zainteresowania rzeczywistością nadprzyrodzoną wskutek nieodpowiedniej, czy też wskutek braku formacji religijno-duchowej w domu rodzinnym, w szkole, w najbliższym otoczeniu. Czasem mówi się w związku z tym o tak zwanym ateizmie negatywnym. Troszkę mylące to określenie, ale ono stanie się za chwilę jasne. Cięższą postacią choroby wiary i trudniejszą do leczenia jest świadome odrzucenie Chrystusa, czyli tak zwany ateizm pozytywny, to znaczy zdeklarowany, od łacińskiego słowa ponere, positum. Pozytywny to nie znaczy dodatni w sensie moralnym, ale zdeklarowany, jasno deklarowany jako osobisty wybór. Odnośnie do tego błogosławiony Jan Paweł II w dramatyczny sposób mówił podczas pierwszej pielgrzymki do ojczyzny na krakowskich Błoniach 10 czerwca 79 roku. Pozwolę sobie tu przytoczyć odnośny fragment. Człowiek bowiem jest istotą rozumną i wolną. Jest świadomym i odpowiedzialnym podmiotem. Może i powinien osobistym wysiłkiem myśli docierać do prawdy. Może i powinien wybierać i rozstrzygać. Człowiek wybiera świadomie, z wewnętrzną wolnością. Tu tradycja nie stanowi ograniczenia. Jest skarbcem, jest duchowym zasobem, jest wielkim wspólnym dobrem, które potwierdza się każdym wyborem, każdym szlachetnym czynem, każdym autentycznie po chrześcijańsku przeżytym życiem. Czy można odepchnąć to wszystko? Czy można powiedzieć nie? Czy można odrzucić Chrystusa i wszystko to, co On wniósł w dzieje człowieka? Oczywiście, że można. Człowiek jest wolny. Człowiek może powiedzieć Bogu nie. Człowiek może powiedzieć Chrystusowi nie. Ale pytanie zasadnicze. Czy wolno? I w imię czego wolno? Jaki argument rozumu, jaką wartość woli i serca można przedłożyć sobie samemu i bliźnim, i rodakom, i narodowi, żeby odrzucić, żeby powiedzieć nie temu, czym wszyscy żyliśmy przez 1000 lat. Temu, co stworzyło podstawę naszej tożsamości i zawsze ją stanowiło. Jakże bardzo aktualne te słowa w obecnej sytuacji społeczno-politycznej. Warte przypomnienia, warte odczytania na nowo. Proszę księży, inną chorobą wiary jest zjawisko, które współcześnie określa się jako apateizm. Apateizm. Termin ten pochodzi od amerykańskiego dziennikarza Jonathana Rauscha, który na łamach miesięcznika The Atlantic w 2003 roku pisał o współczesnych postawach ludzi wierzących. Apateizm to językowa zbitka słów ateizm i apatia. Dlatego też apateizmu nie należy mylić z ateizmem czy też agnostycyzmem, gdyż apateiści, zdaniem Rauscha, nie kwestionują możliwości poznania Boga. Apateizm jest rodzajem intelektualnej ociężałości i przeżyciowej obojętności. Jest po prostu przejawem apatii wobec jakichkolwiek wartości religijnych. Jest rodzajem nihilizmu połączonego z hedonizmem. Tym pojęciem określa się nie tyle treść swojej wiary religijnej, co przede wszystkim sposób jej potraktowania i przeżywania, a raczej zanik jakichkolwiek form jej manifestowania na zewnątrz. Zdaniem tego autora, Jonathana Rauscha, wielu amerykańskich chrześcijan, ale także Żydów, nawet jeśli deklarują się jako wyznawcy swojej religii, to w najlepszym razie traktują ją jako jeden z elementów masowej kultury poddanej wszechobecnym prawom konsumpcji. Jest to więc pozór pobożności albo rodzaj religijnego folkloru. Jest to, mówiąc słowami świętego Jakuba Apostoła, wiara pozbawiona uczynków. Przejawem takiej postawy apateizmu może być na przykład traktowanie świąt Bożego Narodzenia jako czasu szczególnie podniosłej atmosfery wytworzonej przez odświętne dekoracje ulic, domów, sklepów, zwyczaje gastronomiczne czy towarzysko-rodzinne, typowy dla tego okresu przekaz medialny i tak dalej, ale bez jednoznacznego odniesienia do prawd religijnych o wcieleniu Syna Bożego. Konkretnym tego przykładem, także w warunkach polskich, są kartki świąteczne, sprzedawane zresztą nierzadko w sklepikach parafialnych, z nic nieznaczącym napisem Wesołych Świąt Bożego Narodzenia. Z elementami choinki, jakichś tam płatków śniegu, takiego właśnie człowieka w czerwonej czapeczce. Bardzo często na tych kartkach nie ma nic, co by jednoznacznie wskazywało na źródło tego święta, na prawdę o wcieleniu. Mamy też utwory muzyczne, których melodyka wprawdzie przypomina tradycyjne kolędy, jednak daleka jest, treść tych utworów jest daleka od ewangelicznego przesłania. Podobnie tradycyjnego Mikołaja jako postać męską często zastępują albo mu towarzyszą tak zwane śnieżynki, czyli dziewczęta w skąpych strojach koloru biało-czerwonego. I to jest właśnie atmosfera świąt, która ludzi rajcuje, która daje im poczucie właśnie czegoś, czego sami nie potrafią zdefiniować. Kiedyś mi się bardzo spodobało takie powiedzenie starszego kapłana, który troszkę w innym kontekście, ale powiedział, że to jest jak sacharyna. Daje smak, tylko nie krzepi. Cukier krzepi. Sacharyna tylko daje smak, tylko daje pozór. Na tym polega właśnie choroba wiary współczesnego człowieka, którą Jonathan Rauch określa jako apateizm. Mieszanka ateizmu z apatią, z lenistwem duchowym. I to widzimy w naszym duszpasterstwie, kiedy pielgrzymki zamienia się na turystykę religijną i robi się na tym interes, a pierwsze komunie święte stają się okazją do komercji, do bardzo okazałych przyjęć, handlu i tak dalej. Przykładów można by tutaj mnożyć w nieskończoność. Inną chorobą wiary współczesnego człowieka jest fanatyzm. Jan Paweł II rozpoczyna encyklikę Fides et Ratio od stwierdzenia, że wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie Jego samego, aby człowiek, poznając Go i miłując, mógł dotrzeć do pełnej prawdy o sobie. I właśnie zachwianie tej równowagi pomiędzy rozumem i wiarą, czyli między poznaniem a przyjęciem treści wiary, stanowi istotę tej choroby zwanej fanatyzmem. Słowo fanatyzm wywodzi się od łacińskiego pojęcia fanatici, jakim nazywano w starożytnym Rzymie kapłanów bogini wojny Bellony, którzy biegając po świątyni w świętym szale wzajemnie zadawali sobie rany, ranili się. W ogólnym znaczeniu, jak wiemy, przez fanatyzm można rozumieć postawę albo zjawisko społeczne polegające na ślepej i bezkrytycznej wierze w słuszność jakichś poglądów politycznych, religijnych czy społecznych. Stąd charakterystycznym przejawem fanatyzmu jest skrajna nietolerancja wobec przedstawicieli odmiennych poglądów naruszająca zasady życia społecznego, tak zwany fundamentalizm. Sposób myślenia fanatyka można określić jako czarno-biały, zero-jedynkowy, bez jakiejkolwiek chęci zrozumienia różnych niuansów problemu. W istocie fanatyk odsłania swoją zawinioną bądź też niezawinioną, ale zwykle uporczywą ignorancję połączoną z arogancją. Nie mając bowiem siły argumentu, dla uzasadnienia swojej wiary stosuje argument siły. Znamienne jest także to, że fanatyk tych zasad wiary, których bezwzględnie broni, nie jest skłonny odnosić do siebie, ale z całą surowością stara się je egzekwować u innych. Więc zgodnie z Ewangelią widzi dżazgę wokół brata, nie widzi belki w swoim oku. Postawa fanatyczna przejawia się nie tylko w wadliwym ukierunkowaniu dążeń religijnych w oparciu o fałszywe przesłanki, ale także w nieadekwatnym nasileniu, o czym tu mówimy, angażującym sferę wolitywno-emocjonalną. To wadliwe ukierunkowanie dążeń religijnych może na przykład przybierać formę obrony Boga przed tymi, których fanatyk z wiadomych sobie racji, zwykle irracjonalnych, uzna za niegodnych. Czyli staje w obronie, broni Pana Boga przed innymi wyznawcami, którzy rzekomo źle go czczą. Może to się przejawiać w zazdrości o miłość Bożą względem innych ludzi, a w subiektywnym poczuciu sprawiedliwości fanatyk chce decydować, kogo Pan Bóg może kochać, a kogo powinien bezwzględnie karać i potępiać. A jeżeli chcemy ilustracji takich postaw, to sięgnijmy chociażby do kazusu księdza Natanka i grupy wokół niego. Jest telewizja internetowa księdza Natanka, gdzie można zobaczyć właśnie, jak te postawy fanatyczne w czystej postaci się pojawiają. Postawa fanatyczna cechuje się więc irenizmem, ciasnotą światopoglądową, a w rezultacie brakiem otwarcia się na zbawczy plan Boży. Z punktu widzenia moralnego taka postawa jest naganna, gdyż brak w niej prawdy w miłości i brak miłości w prawdzie, a tym samym brak uszanowania dla niepowtarzalności ludzkiej osoby i niepowtarzalności zbawczego dzieła Boga. Postawy fanatyczne można zaobserwować u ludzi, które dotychczas, dystansując się do zaangażowanego chrześcijaństwa, odkryły jego walor dzięki włączeniu się w działalność jakiegoś zrzeszenia religijnego. To jest to tak zwany syndrom neofity. Polega on na tym, że osoba dopiero co nawrócona, doświadczywszy entuzjazmu z powodu zmiany swojego światopoglądu, czuje się w pełni dysponowana, przygotowana, upoważniona do bezwzględnego pozyskiwania innych dla przekonań, które sama podziela. I ten mechanizm neofity, ten syndrom neofity, skrzętnie wykorzystują sekty. Parę zdań o fideizmie. Równie niebezpieczną postawą duchową i chorobą wiary, jak fanatyzm, jest fideizm. Określa się go jako pogląd filozoficzny czy teologiczny, głoszący prymat wiary nad poznaniem rozumowym i teoriami naukowymi. W skrajnych przejawach fideizm przyjmuje, że wiara jest jedynym albo absolutnie dominującym źródłem i sposobem poznania religijnego. Tym samym uznaje rozum jako nieużyteczny albo zbyteczny w dziedzinie wiary. Fideizm wiąże się więc z irracjonalizmem, agnostycyzmem, sceptycyzmem, a nierzadko przeradza się w pseudomistycyzm, któremu towarzyszy bigoteria. Bardzo często też u ludzi zarażonych tym fideizmem obserwujemy zjawisko, które określa się nomadyzmem duchowym. Polega on na ciągłej zmianie środowiska religijnego lub sposobu przynależności w celu poszukiwania idealnej wspólnoty gwarantującej osiągnięcie doskonałości. To są tacy wędrowcy, my to w parafiach często mamy, że i tu należy, i tam należy, jeszcze gdzieś, i tak do 5, 6 czy wielu różnych grup, wspólnot, i tak przechodzi od jednego do drugiego, ciągle niespokojny duch i ciągle jest niezadowolony, bo szuka czegoś nadzwyczajnego, jakichś nadzwyczajnych przeżyć, nadzwyczajnych doznań, i sprawia wrażenie człowieka niezwykle żywej wiary, a tak naprawdę jest to wiara chora. Wiara zbyt rozbudzona, wiara nie mająca tych lejców racjonalności, które są niezbędne, aby ta wiara jak ptak na dwóch skrzydłach unosiła się ku szczytom. I teraz jeszcze parę zdań na temat tego drugiego wymiaru, mianowicie tego złego ukierunkowania potrzeby wiary. Czyli można powiedzieć od bałwochwalstwa do satanizmu. Nie będę się rozwodził nad bałwochwalstwem, bo na ten temat, czy nad idolatrią, wiele wiemy. Pismo Święte też wiele uwagi poświęca różnym formom bałwochwalstwa, które surowo napiętnuje. Do listy różnych przejawów bałwochwalstwa, jakie znajdujemy na kartach Starego i Nowego Testamentu, określanych często także jako duchowa prostytucja, można dołączyć współczesne formy bałwochwalstwa, które są taką ewidentną oznaką chorej wiary. Mianowicie jest to pogoń za sławą i popularnością, które z pewnością nie służą umocnieniu wiary. I ten problem dotyczy nie tylko osób na świeczniku społecznym, ale wielu, wielu także niżej usytuowanych. Dla sławy niektórzy artyści, sportowcy czy politycy gotowi są poświęcić dosłownie wszystko, a więc zdrowie, rodzinne szczęście, a nawet własne dobre imię. Największym cierpieniem tych ludzi jest tak zwana śmierć cywilna, czyli milczenie mediów na ich temat. Czasem więc dopuszczają się rzeczywistych, skandalicznych zachowań albo tylko zachowań pozornych, byleby o nich nadal mówiono. Wszystko jedno, czy dobrze, czy źle. A nawet lepiej jak źle, bo wtedy to bardziej jest medialnie chodliwe. W pewnym sensie sami siebie czynią idolami, czyli bożkami, i popadają w pełne próżności i pychy samouwielbienie. Trudno tam mówić o żywej wierze, która jest zawsze naznaczona pokorą, która się przejawia w pokorze, w zaufaniu Bogu. Chorobą wiary źle ukierunkowanej jest zabobon. I wiemy to z doświadczenia duszpasterskiego, że tam, gdzie pleni się zabobon, tam jest brak wiary. I odwrotnie, tam, gdzie wiara słabnie, tam będzie się plenił zabobon. Zabobon polega na, między innymi na przypisywaniu pewnym gestom, słowom czy przedmiotom nadprzyrodzonej skuteczności, niezależnie od wewnętrznej dyspozycji człowieka. Człowiek zabobonny jest przekonany, że sama czynność zawiera w sobie nadprzyrodzoną moc. W taki zabobonny sposób można przecież traktować chrześcijańską modlitwę, a nawet sakramenty święte, nie mówiąc już o różnych przedmiotach kultu. I tu jest problem bardzo delikatny, ale gdy uważnie się przyjrzymy w naszym duszpasterstwie różnym wiernym, nie trudno będzie dostrzec właśnie takie zabobonne podejście nawet do mszy świętej, którą zamawiają. Zamawiają mszę świętą, niech ksiądz odprawi, ale sami w to się nie angażują, nie czują jakiejś powinności, żeby ze swej strony włączyć się w przeżycie tej mszy, czy nawet do niej właściwie się przygotować przez sakrament pokuty na przykład. Problem polega na tym, że w zabobonie nie szuka się osobowej relacji z Chrystusem, lecz oczekuje się określonego efektu tylko w związku z zastosowaniem pewnych działań i przedmiotów, co dotyczy całego szeregu sytuacji, z jakimi mamy do czynienia. I parę zdań też warto wspomnieć o bigoterii. To wynaturzona forma pobożności. O ile opisany wyżej apateizm jest oznaką zaniku pobożności, to bigoteria jest egzageracją pobożności, jest abusus per excessu. Jest to przesadnie drobiazgowe, a przy tym demonstracyjne respektowanie różnorodnych praktyk i zachowań pobożnych, zwykle nacechowane fideizmem, jak również fanatyzmem. Postawę bigoteryjną cechuje ponadto brak racjonalnie uzasadnionej hierarchii praktyk pobożnościowych, połączone z pomieszaniem środka i celu, przy czym nierzadko sam środek urasta do rangi celu absolutnego. Na przykład ważniejsze staje się pobożne złożenie rąk do modlitwy, aniżeli, mówiąc językiem biblijnym, to wylanie duszy przed Panem. Albo na przykład bezwzględne domaganie się przystępowania do Komunii Świętej na kolanach, bez specjalnej troski o wewnętrzną dyspozycję przystępującego. Ale kolana najważniejsze. Bo jak kapłan będzie podawał Komunię Świętą na stojąco, to te palce będą mu się w piekle palić. To znamy te historie z różnych tak zwanych objawień. Więc nieważne, czy ktoś może uklęknąć, czy nie, ale najważniejsze jest właśnie to. Kolejny problem to okultyzm. Otóż człowiek jest jedynym bytem w środowisku przyrody, który ma naturalne zapotrzebowanie na kult, pozwalający mu wejść w kontakt z rzeczywistością nadprzyrodzoną, nierozpoznawalną bezpośrednio za pomocą zmysłów. Na bazie tej potrzeby rozwija się okultyzm w różnych postaciach. W istocie polega on na przekonaniu, czyli na naturalistycznej wierze, że człowiek ma realny wpływ na ukryte moce i może odpowiednio nimi sterować dla swoich potrzeb. W pewnym sensie okultyzm to wiara w Boga, lecz bez Jezusa Chrystusa, a nawet wbrew Chrystusowi. Gdyż jest to wiara w tajemne i nieznane sobie moce, których istnienia i natury nie sposób poznać ani udowodnić. Można ich tylko doświadczyć przez różne działania o charakterze symbolicznym, a więc przez rytuały. Okultyzm jest więc techniką zdobycia siły duchowej, która jednak różna jest od łaski Bożej. Z tej racji wszelkie praktyki okultystyczne oparte są na swoiście rozumianej inicjacji, czyli na otwarciu i podporządkowaniu ludzkiej egzystencji na tę tajemniczą rzeczywistość. Tego rodzaju zachowania są jaskrawym buntem przeciwko Chrystusowi, przeciwko wierze. Ochrzczony, oddając się praktykom okultystycznym, a jest ich bardzo wiele, łącznie z satanizmem, zamyka się na łaskę Chrystusa i zamiast Jemu oddaje siebie nieznanym sobie mocom duchowym. I tu wiele jeszcze można by mówić o tych różnych zjawiskach okultystycznych, ale czas odpowiedzieć w paru zdaniach na to, jak leczyć choroby wiary. Otóż, proszę księży, tak jak w przypadku chorób fizycznych, leczenie nie polega tylko na podejmowaniu określonych technik, których skuteczność została empirycznie określona, a ich skuteczność statystycznie przewidziana. Nie jest to takie proste. Takie podejście do problemu, że wystarczy zastosowanie określonej techniki i choroba wiary zostanie uleczona, byłoby właśnie przejawem duchowej choroby. Nie wolno zapominać, że wiara jest łaską i owocem łaski Bożej. tej racji apostołowie będący w bezpośredniej bliskości Pana czują się bezradni wobec różnych zjawisk przeciwnych i pokornie proszą: Panie, przymnóż nam wiary, mimo że są blisko Chrystusa. Wobec tego właściwym nastawieniem w procesie leczenia chorób wiary jest postawa trędowatego, który upadając na kolana prosi Jezusa: jeśli chcesz, możesz mnie uzdrowić, możesz mnie uleczyć. Bo tylko Chrystus jest tym, który leczy i uzdrawia mocą swojej łaski. Dlatego pierwszym działaniem w zakresie leczenia chorób wiary jest pomoc człowiekowi, aby otworzył się na działanie łaski Bożej. Nierzadko będzie to wymagało od nas cierpliwego czekania na opatrznościowy moment, dzięki któremu dotychczas duchowo martwy człowiek stanie się wrażliwy na Bożą prawdę i miłość. I nie jesteśmy czasem w stanie przyspieszyć tego procesu. Pozwólmy działać łasce Bożej zgodnie z jej dynamiką. Kolejnym krokiem na drodze leczenia choroby wiary, już kończę, jest doprowadzenie człowieka do realnego doświadczenia prawdy, że Bóg jest miłością. I niezastąpioną rolę w tym względzie odgrywa przede wszystkim rodzina, jak również eklezjalna wspólnota. Stąd tak duże znaczenie dla przywracania żywej wiary mają eklezjalne, zdrowe zrzeszenia chrześcijańskie, o których mówiliśmy przed południem. To pociąga za sobą konieczność przemyślenia na nowo strategii duszpasterstwa, które nierzadko zdaje się za bardzo iść w stronę działań pozornych lub drugorzędnych, wyręczając mimowolnie struktury państwowe czy samorządowe w pewnych działaniach. Doprowadzenie do doświadczenia bliskości i miłości Boga dokonuje się bowiem nie tyle poprzez działania organizacyjne w płaszczyźnie charytatywno-edukacyjno-wychowawczej, co przede wszystkim mocą świadectwa. Trudno bowiem nie przyznać racji papieżowi Pawłowi VI, który w adhortacji Ewangelii Nuncjandi stwierdził, że człowiek naszych czasów chętniej słucha świadków niż nauczycieli, a jeśli słucha nauczycieli, to dlatego, że są świadkami. Więc duszpasterz ma być przede wszystkim świadkiem, a nie tylko sprawnym menedżerem, organizatorem. Bo jak mawiał sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki, żywe rodzi się tylko z żywego. Żywa, zdrowa wiara rodzi się tylko ze świadectwa zdrowej, żywej wiary.